Pierwsza sobota miesiąca. Jak zawsze przypominam Państwu, jakie są warunki pierwszej soboty miesiąca. Matka Najświętsza prosiła o to i prosi ciągle o to, o 5 pierwszych sobót miesiąca. Mam tu właśnie w tej chwili przed sobą taką książeczkę księdza Andrzeja Adamskiego, wydaną przez siostry Loretanki, wydawnictwo sióstr Loretanek, Warszawa. Otóż są 4 podstawowe warunki praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Pierwsze, spowiedź w intencji wynagradzającej. Drugie, komunia święta wynagradzająca. Trzecie, różaniec wynagradzający. I wreszcie towarzyszenie Matce Najświętszej przez 15-minutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w intencji zadośćuczynienia. Zadośćuczynienia za grzechy i zniewagi wobec niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Matka Najświętsza objawiała się dzieciom w Fatimie od 13 maja 1917 roku do 17 maja, do 13 października 1917 roku. Objawiała się i także objawiała się później jeszcze Łucji, siostrze już Łucji. Wiemy, że Franciszek i Hiacynta, tak jak Matka Najświętsza im powiedziała, odeszli, są ogłoszeni błogosławionymi. Jan Paweł II ich ogłosił błogosławionymi, ale została na tym świecie siostra Łucja. Odeszła do Pana w tym samym roku, co Ojciec Święty Jan Paweł II. Proszę Państwa, dożyła pięknego wieku i Matka Najświętsza mówiła jej o pierwszych sobotach. Mówiła o tym, że pragnie, żeby jej serce było czczone, to niepokalane jego serce. Mówiła Matka Boża na przykład 13 czerwca podczas drugiego objawienia w Fatimie 1917 roku do Łucji: Jezus chce posłużyć się Tobą, abym była bardziej znana i miłowana. Chce zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. To już w drugim objawieniu dzieciom. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecują zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty postawione przeze mnie dla ozdoby Jego tronu. Matka Najświętsza pokazywała dzieciom piekło. Pokazywała wiele tajemnic, które są zakryte często przed ludźmi. One to widziały, one miały te wizje. A Łucja to wszystko później właściwie rozpowszechniała, mówiła, co chce Matka Najświętsza od nas, i właśnie mówiła o tym pokoleniu niepokalanej. Świat tego potrzebuje. Potrzebuje wynagradzania za zniewagi Bożemu sercu. I tu są właśnie pierwsze piątki miesiąca, 9 pierwszych piątków i wynagrodzenie w sercu Maryi. 5 pierwszych sobót. Matka Najświętsza obiecuje, że tym, którzy odprawią te 5 pierwszych sobót, ale zauważmy, w intencji wynagradzającej, nie w intencji prośby czy we własnych intencjach, ale wynagradzające intencje za zniewagi wyrządzane właśnie Matce Najświętszej. Proszę Państwa, jej niepokalanemu sercu. Siostra Łucja długo mogła być misjonarką tych spraw, przekazicielem tych tajemnic, tych próśb Matki Najświętszej. Siostra Łucja przeżyła 98 lat i do końca bardzo sprawna. Zmarła 13 lutego 2005 roku, a w niecałe 2 miesiące później odszedł do Pana Jan Paweł II w pierwszą sobotę miesiąca. On też był apostołem pierwszych sobót miesiąca. Niezwykle maryjny człowiek, papież. Spróbujmy o tym pomyśleć dzisiaj, w tę pierwszą sobotę miesiąca, bądźmy z Matką Najświętszą. Chciałbym też Państwu przedstawić dzisiaj chociażby trochę z tych krucjat maryjnych, 9 krucjat, które uratowały wielu ludzi, narody ratowały. Ale to już za chwilę. A teraz bądźmy razem z Matką Najświętszą. Właśnie słuchając, śpiewając te przepiękne pieśni z przepięknymi głosami, teraz Luciano Pavarotti. czytam właśnie w książce Dziesiąta Krucjata pana Wincentego Łaszewskiego. Dziękuję Fundacji Nasza Przyszłość za tę książkę. Bóg stworzył ludy i narody. Z Jego woli one istnieją i Jego celem zostały naznaczone. Są, bo Bóg chce, by istniały. Każdy z nich ma swoje powołanie, każdy ma swoją własną rolę w historii, rolę świętą. Bóg daje im nawet jako opiekunów swoich aniołów, aby te prowadziły je po drogach bożych. Skąd o tym wiemy? Nie tylko z teologii. W Fatimie objawienie Matki Bożej zostaje zapoczątkowane kilkakrotnym ukazaniem się anioła. On sam powiedział o sobie: jestem aniołem Portugalii. Jest więc i nasz narodowy anioł, anioł Polski. Zna on plany Boże wobec nas i nie przestaje czuwać nad naszą ojczyzną. Chce nam pomóc wędrować szlakiem, który przeznaczył dla nas Pan. Jaki to szlak? Szlak święty, szlak dobra i piękna, szlak służby dla innych narodów, szlak pracy na rzecz zbawienia świata. Dla każdego narodu jest on jakoś inny, zupełnie własny. Niektóre narody mają na jakimś etapie dziejów szczególną rolę. Tak było z Izraelem, który przez swą historię miał przygotować świat na przyjście Syna Bożego. Tak było z Rzymem, który z prześladowcy Chrystusa miał stać się nośnikiem wiary chrześcijańskiej dla całej ówczesnej cywilizacji. Niektórzy dodają, że dziś jakąś szczególną misję posiada Polska. Nie trzeba uderzać w wielki dzwon, by zrozumieć, że jesteśmy Europie i światu potrzebni. O zapowiedziach, obietnicach, wizjach i proroctwach pisano już wiele. Czy nam nie wystarczy jedno słowo Jezusowe? Polskę szczególnie umiłowałem. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na przyjście moje, mówił Zbawiciel do świętej Faustyny Kowalskiej, siostry. Jest tu mowa o szczególnej miłości i o tym, że dzieło przygotowania świata na najważniejsze wydarzenie w historii zacznie się właśnie u nas. To zobowiązuje. Tym bardziej, im bardziej siły Bogu przeciwne spychają nas na szlaku naszej dziejowej misji. Ktoś chce, abyśmy pozostali skłóceni, podzieleni, zajęci sobą, marzący o materialnej sytości, podatni na manipulację, bezwolni. Im więcej prób, byśmy przestali być narodem, a byli tylko 40 milionami indywidualnych życiorysów, tym bliżej jesteśmy chwili, kiedy Bóg powie: Polsko, teraz twój czas. Ale ktoś chce, aby wtedy już nas nie było. Może będą Polacy, nie będzie już jednak polskiego narodu. Czy zbliża się nasza pełnia czasów? Tak wiele za tym przemawia. Szatan i jego słudzy próbują zalać nas dobrobytem, potem kłamstwem, na koniec obojętnością i egoizmem. Jednocześnie mnożą się prorocze zapowiedzi, a niebo nad nami wymownie milczy. Coś się szykuje. Zbliża się decydująca chwila. Czas na bitwę? Tak, czas na nasze działanie. Idzie coś, co jest bardziej zadaniem niż darem. Jakby miało być owocem na przykład krucjaty, wielkiego zrywu. Nadchodzi czas działania, naszego wytężonego, wspólnego trudu. Skąd o tym wiemy? Bo kardynał Hlond odwoływał się do Maryi jako do wspomożycielki wiernych, jakby chciał nam pokazać, że Matka Najświętsza będzie nas wspierać, będzie wspomagać nas, wierzących, w potęgę Bożą. Ale walczyć będziemy my. Bo ten sam kardynał, umierając, prosił: pod opieką Najświętszej Maryi Panny pracujcie. Jakby chciał, byśmy zrozumieli, że mamy zadanie do wykonania, trudne zadanie, bo ta praca to aż walka. Mówił przecież na łożu śmierci: walczcie z ufnością. Zapowiedziane zwycięstwo, zwycięstwo nieodwołalne, będzie miało dwóch autorów. Prymas August Chlond mówił o zwycięstwie Matki Bożej i naszym. Ogłosił: zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Zaraz jednak dodał: zwycięstwo wasze jest pewne. Przed nami zwycięstwo Matki Bożej i zwycięstwo nasze. Jedno i to samo, wspólne. Przyjdzie z nieba i z naszego trudu. Bo naród, który podejmuje walkę w imię Boga, ma prawo do Bożej pomocy. Uczy nas o tym historia zwycięskich zrywów modlitewnych, które przeszły do historii pod mianem krucjat. A wielkich, zakończonych wielkim zwycięstwem było 9. Ich poznanie to zdobycie wiedzy koniecznej do podjęcia działań, które przejdą do historii jako 10. krucjata, może największa w historii, może najważniejsza w dziejach, może ogarniająca zwolna cały świat. Daj Boże, by zapoczątkowana została u nas, w Polsce.
Santa Madre di Dio.
początek cudów, czyli osnute legendą zwycięstwo świętego Dominika odniesione w czasach dziwnie podobnych do naszych, właśnie na taką jak dzisiejsza epokę fałszu dała Matka Najświętsza nową broń, zwycięski różaniec. Nazwisko największego hiszpańskiego świętego nie jest powszechnie znane. Gdyby zaczęto nam opowiadać o świętym Guzmanie, początkowo nikt z nas nie wiedziałby, o kim mowa. A chodziłoby o świętego Dominika, założyciela zakonu dominikanów. Cała tradycja kościoła zgodnym głosem uważa go za twórcę różańca. Za czasów Aleksandra IV w 1261 roku powstanie różańca przypisało świętemu Dominikowi. Od czasów Aleksandra 1261 roku powstanie różańca przypisało świętemu Dominikowi 39 papieży, a wzmiankę o nim jako pierwszym apostole różańca otrzymanego od Najświętszej Maryi Panny znajdujemy w 214 wypowiedziach zawartych w papieskich bullach, dekretach i encyklikach. Na przykład Grzegorz XIII pisał: różaniec został wprowadzony przez świętego Dominika, aby uśmierzyć gniew Boży i wyjednać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Zaś Sykstus V nauczał w 1586 roku w encyklice Deum Ineffabilis, że święty psałterz lub różaniec natchniony przez Ducha Świętego został, jak wiemy, ogłoszony przez świętego Dominika. Wielki teolog, dominikanin Reginald Garrigou Lagrange, nauczyciel błogosławionego Jana Pawła II, kiedy ten był studentem w rzymskim Angelicum, mawiał: Najświętsza Maria Panna objawiła świętemu Dominikowi rodzaj modlitwy do tamtej pory nieznanej, która, jak powiedziała, będzie jedną z najskuteczniejszych broni w walce z przyszłymi błędami i trudnościami. Pod jej natchnieniem święty Dominik udał się do zamieszkiwanych przez heretyków wiosek, zgromadził tłum i nauczał go o misteriach zbawienia, wcieleniu, odkupieniu, życiu wiecznym. Zgodnie z tym, o czym pouczyła go Maryja, dokonał rozróżnienia pomiędzy wieloma rodzajami tajemnic i po krótkiej nauce odmawiał 10 zdrowaś Maryjo. To, czego nie zdołało uczynić słowo kaznodziei, dokonywała w sercach ludzkich słodka modlitwa. Jak opisała Maryja, okazało się to najbardziej owocną formą przepowiadania. Nauczyciel Ojca Świętego uderza w dwie strony różańcowej tradycji. Z jednej strony Dominik miał otrzymać objawienie, którym Maryja przekazała mu różaniec, z drugiej święty Dominik miał się stać narzędziem pierwszego różańcowego cudu. Kiedy zaczynamy pochylać się nad źródłami, szybko okazuje się, że nie możemy traktować tych tematów oddzielnie. Ów cud dokonał się bowiem na skutek objawienia różańca i posłuszeństwa, jakie Dominik natychmiast okazał Matce Najświętszej. 33-letni Dominik wyrusza na misję ewangelizacyjną do południowej Francji, gdzie szerzy się herezja Albigensów. To pierwsza krucjata różańcowa. I zwyciężył różaniec. Zwyciężyła Maryja. Nad tą błędną nauką. W czasach, jak pisze pan Wincenty Łaszewski w tej książce, 10. krucjata bardzo podobne były do naszych czasów. Właśnie na taką, jak dzisiejsza epokę fałszu dała Matka Najświętsza nową broń. Zwycięski różaniec. To ta, powiedzielibyśmy, już pierwsza krucjata. Zwycięstwo różańca. Pomyślmy nad tym wszystkim w pierwszą sobotę, patrząc na Matkę Najświętszą. Na jej niepokalane serce. teraz pierwsza krucjata, ten pierwszy cud różańcowy Dominika Świętego, a teraz pierwsza krucjata, czyli cud pod Lepanto, w którym znaczącą rolę odegrał nasz naród i który został potem niewykorzystany. Ten cud, czy to ostrzeżenie, że Pan Bóg daje łaskę, ale człowiek może jej nie wykorzystać do końca? Próba podboju świata chrześcijańskiego przez islam rozpoczęła się w 638 roku pod bojem Ziemi Świętej. Niecałe 100 lat później muzułmanie zdążyli już opanować Afrykę Północną, zająć Hiszpanię i dotrzeć do Poitiers. Podwojenie tej odległości doprowadziłoby Saracenów do granic Polski i wzgórz Szkocji, pisał ówczesny historyk. Zorganizowane przez chrześcijan krucjaty zdołały powstrzymać na jakiś czas inwazję islamu na zachód, ale wojska spod znaku półksiężyca nie dały za wygraną. Zaatakowały ponownie w XVI wieku w wyjątkowo dogodnym dla siebie czasie. Europa była wówczas skłócona, jedność wiary zachwiana przez reformację. Tymczasem wybrana przez Turków strategia walki zdawała się gwarantować szybkie i pewne zwycięstwo. Uderzenie miało nastąpić od strony morza. Po zajęciu portów wojska Selima II, pana całej ziemi, miały ruszyć na Rzym. Sułtan ogłosił, że z Bazyliki Piotrowej uczyni stajnię dla swych koni. Nic nie mogło go już powstrzymać, tylko cud. W październiku 1571 roku pod Lepanto rozegrała się bitwa morska, która miała zadecydować o losach ówczesnego świata. Wbrew wszelkim ludzkim przesłankom zakończyła się zwycięstwem nielicznych wojsk chrześcijańskich, a może należałoby spojrzeć na tę bitwę inaczej i powiedzieć, że jej wynik był zgodny z logiką Bożą. Zwyciężyła bowiem wielka armia chrześcijańska, wojsko różańcowe. Tej logice dali najpiękniejszy wyraz Wenecjanie, którzy po bitwie wznieśli w swym miejscu kaplicę Matki Bożej Różańcowej, a na jej ścianach wypisali słowa, które przeszły do legendy. Non virtus, non arma, non duces, sed Marie Rosie victores nos fecit. Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria Różańcowa uczyniła nas zwycięzcami. A to fragment jednej z różańcowych encyklik papieża Leona XIII, który w kilku słowach podkreślił znaczenie różańca w bitwie pod Lepanto. Cytuję. Skuteczność i moc tego nabożeństwa ujawniły się w XVI wieku, kiedy potężne siły tureckie zagrażały niemal całej Europie, chcąc narzucić jej jarzmo przesądów i barbarzyństwa. W owym czasie najwyższy papież, święty Pius V, po obudzeniu wśród wszystkich władców chrześcijańskich gorliwości do wspólnej obrony, zabiegał z wielką żarliwością o uzyskanie dla chrześcijaństwa łaski najpotężniejszej Matki Bożej. Dał niebu i ziemi tak szlachetny przykład, że zgromadził wokół siebie wszystkie umysły i serca ówczesnej epoki. Rycerze wierni Chrystusowi, którzy przygotowywali się do złożenia ofiary ze swego życia i krwi, w walce za wiarę i za swoją ojczyznę, bez lęku wypłynęli w morze, by zewrzeć się z nieprzyjaciółmi nieopodal Zatoki Koryńskiej. Tymczasem ci, którzy nie byli zdolni do włączenia się z nimi do boju, uformowali armię pobożnych suplikantów, którzy wzywali Marię i jednym głosem pozdrawiali ją słowami różańca, błagając Matkę Bożą o wielkie zwycięstwo dla walczących towarzyszy. Najpotężniejsza Pani udzieliła im swej pomocy, ponieważ w bitwie morskiej, jaka rozegrała się w pobliżu wysp Echinades, flota chrześcijańska odniosła bez poważniejszych strat wspaniałe zwycięstwo, które całkowicie rozgromiło nieprzyjaciela. Oczywiście doczytam tylko fragment o tej pierwszej krucjacie z książki, jeszcze raz powtarzam, proszę Państwa, z książki pod tytułem Dziesiąta krucjata, Dziękuję Fundacji Nasza Przyszłość za wydanie tej książki i panu Wincentemu Łaszewskiemu za napisanie i zachęcanie nas do następnej krucjaty już wszystkich Polaków. A za chwileczkę druga krucjata, czyli cud pod Chocimem.
O matko, z dób twoich ziemia ludzi krzyczy w rozpaczy i głodzie już bez sił, więc zechciej się przejąć bolesnym losem naszym, tych, którzy szukają drogi swej. O święta Maryjo, o królowo i matko, do ciebie nasz świat się ucieka. O święta Maryjo, o królowo wszechświata, racz Bogu przekazać naszą miłość. I zobacz te domy, ulice i podwórza, w mieszkańcach ich rozpal miłość swą. Wszyscy dźwigamy nasz ciężar dnia każdego i ty również dołącz cząstkę swą. O święta Maryjo, o królowo i matko, do ciebie nasz świat się ucieka. O święta Maryjo, o królowo wszechświata, racz Bogu przekazać naszą miłość.
Tyś siostrą ubogich mieszkańców naszej ziemi, o których nie mówi prawie nikt.
Przelewaj w ich serca choć trochę twej radości, szczęśliwi ubodzy w wierze swej. O święta Maryjo, o królowo i matko, do ciebie nasz świat się ucieka. O święta Maryjo, o królowo wszechświata, racz Bogu przekazać naszą miłość. Jesteś też siostrą wygnańców i bezdomnych, tych, którzy w pogardzie żyją dziś.
No wspomnij ten wieczór, gdy syn twój się narodził, zamknięte przed tobą były drzwi.
Tyś siostrą tych, którym dziś serce się rozdziera, tych, którym nie przypadł szczęsny los. O wspomnij godziny, gdy syn twój konał w męce, we łzach pełne bólu byłaś ty. O święta Maryjo, o królowa i matko, do ciebie nasz świat się ucieka. O święta Maryjo, o królowa wszechświata, racz Bogu przekazać
I następny, właśnie następna krucjata, już druga. Tamta pod Lepanto, to jest pierwsza krucjata, pierwszy cud różańcowy do świętego Dominika, wiek XIII. Tutaj już XVI wiek, cud pod Lepanto. I dalej, następny cud, druga krucjata, cud pod Chocimem. Znowu o wymiarze militarnym, znowu ratujący Europę przed islamem. Tym razem armia turecka zostaje powstrzymana przez wojska polskie i wielką modlitwę różańcową w Krakowie. Czy to nie znak, że nasz naród potrafi się modlić tak żarliwie, że niebo nad nami nie może milczeć? W roku 1571, kiedy kończyła się wielka bitwa morska pod Lepanto w Rzymie, trwała właśnie procesja w Rzymie różańcowa. Niesiono w niej uroczyście obraz Matki Bożej Śnieżnej i jemu to obok różańca przypisano chwałę zwycięstwa nad wojskami otomańskiego imperium. Od tej chwili obraz Salus Populi Romani, zwany też obrazem Matki Bożej Zwycięskiej, zaczęto nosić w procesjach bractw różańcowych na całym świecie. Maryjny wizerunek stał się jednym z najbardziej czczonych obrazów maryjnych w Europie, a jej kopie znalazły się w wielu świątyniach. Niebawem okazało się, że obraz związany ze zwycięstwem różańcowym z 1571 roku rzeczywiście niesie ludziom ocalenie. Dla wierzących stało się to oczywiste po kolejnym zwycięstwie nad Turkami, tym razem pod węgierskim Peterwardem. Właśnie w dniu święta Matki Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia 1716 roku, w czasie wielkiej różańcowej modlitwy zanoszonej do Boga przez naród węgierski. Jednak nie było to pierwsze zwycięstwo po bitwie pod Lepanto. Pierwszym, choć mało znanym dowodem mocy różańca była bitwa pod Chocimiem w 1620 roku, której przebieg jest ściśle związany z kopią wizerunku Matki Bożej Śnieżnej, uważanego już powszechnie za obraz różańcowy. Zwycięstwo to stanowi piękny polski akcent w dziejach różańca. Do historii przeszło jako polskie Lepanto. Warto przypomnieć, że cudowne było już samo powstanie starożytnego obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Ikona ta bierze swą nazwę z legendy związanej z powstaniem najstarszego maryjnego kościoła w Rzymie, Bazyliki Santa Maria Maggiore, Matki Bożej Większej. W nocy z 3 na 4 sierpnia 352 roku Matka Najświętsza ukazała się we śnie papieżowi Liberiuszowi oraz patrycjuszowi Janowi i poleciła im wybudowanie świątyni w miejscu, gdzie znajdą świeży śnieg. Nazajutrz rano okazało się, że jedno ze zboczy wzgórza Eskwilińskiego pokryła warstwa świeżego śniegu. Dodajmy, że to było niezwykłe zjawisko w tym klimacie. Zgodnie z życzeniem Matki Najświętszej zbudowano tam kościół, a w jego wnętrzu umieszczono obraz, który nazwano ikoną Matki Bożej Śnieżnej. Santa Maria Maggiore była zawsze jedną z najważniejszych i najbardziej popularnych świątyń Rzymu. To właśnie na maryjnym ołtarzu tego kościoła papież Hadrian II położył w 868 roku księgi liturgiczne opracowane przez świętych Cyryla i Metodego, ustanawiając tym samym trzeci urzędowy język liturgii. Z Bogiem można było rozmawiać już nie tylko po grecku i po łacinie, ale też używając słowiańskiej cyrylicy. Oto dlaczego ten wizerunek zawsze wiele znaczył dla wschodniej i środkowej Europy. Urósł on do symbolu godności i europejskości Słowian. Inne nieznane cuda. W 1820 roku licząca 400 tysięcy żołnierzy armia turecka sułtana Osmana II przekroczyła granice Rzeczypospolitej. Hetman Karol Chodkiewicz zebrał 75 tysięcy wojska i 2 września rozbił obóz nad Dniestrem w pobliżu Chocimia. Annały odnotowały kilka podobnych bitew, której garstka polskiego wojska starła się z kilkakrotnie liczniejszym przeciwnikiem. Wystarczy wspomnieć słynną bitwę pod Kirchholmem w 1605 roku, w której Polacy pokonali czterokrotnie potężniejszą armię szwedzką, czy armię pod Kuszynem, czy bitwę pod Kuszynem, która zakończyła się naszym zwycięstwem, choć armia rosyjsko, to było 400 lat temu, choć armia rosyjsko-szwedzka miała sześciokrotną przewagę liczebną. Dziś tego nie wiemy, ale być może i w tamtych walkach brali udział członkowie Bractw Różańcowych, modląc się o zwycięstwo nad potęgami, które chciały nie tylko przywłaszczyć sobie nasze ziemie, ale i zniszczyć naszą wiarę. Klęska militarna Polski w każdej z tych bitew oznaczałaby zmianę katolickich kościołów w meczety, cerkwie lub świątynie protestanckie. Czy żarliwi katolicy mogli być w takich momentach obojętni? Czy czciciele Matki Bożej mogli stać na uboczu, tym bardziej, że pół wieku wcześniej sam Ojciec Święty wezwał do wielkiej różańcowej krucjaty, która okazała się zwycięska? Z pewnością istnieją cuda nieznane. Są też takie, które zostały już zapomniane. Możemy się tylko domyślać, jaki był wkład różańca w tamte zwycięstwa. W przypadku bitwy pod Chocimem jest jednak inaczej. Tu mamy pewność. Jak wspomniano, jedną z pierwszych kopii wizerunku Matki Bożej Śnieżnej był obraz sprowadzony z Rzymu do Krakowa w 1600 roku. Już za 20 lat od dnia umieszczenia tej kopii w kościele dominikańskim w Krakowie obraz miał się okazać cudowny i odegrać podobną rolę, jaką odegrał jej rzymski pierwowzór. Pierwsze starcie pod Chocimem zakończyło się zwycięstwem Polaków. Ale z ran odniesionych w walce zmarł umiłowany wódz polskiej armii, hetman Chodkiewicz. Morale rycerzy osłabło do tego stopnia, że klęska wydawała się nieunikniona. Tymczasem z niewyjaśnionych powodów przez kolejne dni Turcy odkładali decydującą bitwę. Wreszcie ku zdziwieniu polskiej armii sami zaproponowali pokój. Co więcej, zupełnie nieoczekiwanie rokowania pokojowe zakończyły się podpisaniem traktatu korzystnego dla Polski. Przyczynę takiego przebiegu wydarzeń kronikarze tłumaczą tym, że co w owym czasie działo się w Krakowie. W decydującym dniu bitwy, w niedzielę, 3 października 1621 roku, odbywała się w Krakowie wielka procesja różańcowa, której błagano Matkę Najświętszą w intencji polskich wojsk pod Chocimiem i zagrożonej ojczyzny. Wielogodzinnej procesji przewodniczył biskup krakowski Marcin Szyszkowski. W procesji niesiono kopię rzymskiej ikony, obraz Matki Bożej Śnieżnej z dominikańskiego kościoła Świętej Trójcy. Szły za nią rzesze mieszkańców z różańcami w ręku. Modlitwa zjednoczyła szlachtę i mieszczan, dwór i biedaków, starców i dzieci. Wszystkie domy opustoszały. Każdy bowiem pospieszył, by włączyć się w wielkie błaganie Boga o zwycięstwo nad niewiernymi. Kiedy stało się ono faktem, nikt nie wątpił, że należy je przypisać Matce Bożej. Przekonanie to utwierdził hetman Lubomirski. I tu jest teraz jego oświadczenie, które możecie Państwo wyczytać właśnie w tej książce, Dziesiąta Krucjata. Warto. Warto. Matka Najświętsza dana ku obronie naszego narodu. Trzeba tylko, żebyśmy zwrócili się do niej. Żebyśmy wynagradzali za wszystkie zniewagi wyrządzane jej niepokalanemu sercu. To są pierwsze soboty. Żebyśmy wszyscy zwrócili się w gorącej modlitwie za ojczyznę naszą. Na tym zakręcie cywilizacyjnym, w tych czasach wojny cywilizacyjnej, w której krąg już jest, weszła i nasza ojczyzna.
Ave, Ave Maria, Ave Maria Jasnogórska, Mater Domini, Matko
trzecia krucjata, czyli cud nad Wisłą podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Mimo świadectw z żołnierzy mówiących o objawieniu Maryi, był on od początku przeadresowany. Najpierw zwycięstwo miało być zasługą ludzi stojących u władzy, a w latach rządów komunistycznych splotu kilku szczęśliwych wydarzeń. Warto pamiętać, że interwencję nieba przywołała wielka narodowa modlitwa, w której zniknęły podziały, niechęci i osobiste interesy. Polacy modlili się jako naród. Modlili się razem z władzami państwa i biskupami. Na tę jedność czekało niebo, by obdarzyć Polskę Bożym miłosierdziem. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego nazwane zostało cudem nad Wisłą. To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Tak powiedział w katedrze warszawsko-praskiej 13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II. To trzecia krucjata. Następna, czwarta krucjata, czyli cud w Austrii. Pierwszy nam współczesny i niezwykle przemawiający do naszych serc cud faktograficzny, niezaprzeczalny i niewytłumaczalny. Został on wyjednany przez ruch różańcowy, który stał się wzorcem dla kolejnych dwudziestowiecznych krucjat. To tu po raz pierwszy pojawia się misteryjne 10% narodu, w których mieściła się nie tylko hierarchia kościelna, ale również austriacki rząd. Gdy zły duch zaczyna ogarniać świat, gdy nawet modlitwa zdaje się już nieskuteczna, trzeba nam przypomnieć sobie słowa Pana Jezusa. Ten rodzaj duchów wypędza się tylko modlitwą i postem. Mateusz, rozdział 17, wiersz 21. W takich chwilach nasze modły zanoszone do Boga muszą zostać oczyszczone przez wielką pokutę, a wówczas to, co niemożliwe u ludzi, okazuje się rzeczą łatwą u Boga. Pokutna modlitwa sprawia cuda. Jeśli modlą się i pokutują poszczególni ludzie, cuda wkraczają w ich osobiste życie. Gdy modli się i pokutuje cały naród, cuda zaczynają się dziać w wymiarze społecznym, gospodarczym, a nawet politycznym. Wielka modlitwa połączona z wielką pokutą rodzi wielkie cuda. Dowodów na tę biblijną prawdę nie musimy szukać daleko. Wystarczy spojrzeć w stronę Austrii, gdzie w 1955 roku historia odnotowała wielki cud różańcowy. Mamy rok 1945. W obozie wojennym w Cherbourgu czeka na zwolnienie 19 tysięcy jeńców niemieckich. Wśród nich znajduje się austriacki sanitariusz Petrus Pawliczek. Nigdy nie nosił broni, pomagał rannym. Był katolickim kapłanem i zakonnikiem franciszkaninem, jak jego brat, ojciec Maksymilian Kolbe. Więźniowie czekają na rozwiązanie obozu, a Pawliczek ostatnie dni spędza na lekturze niewielkiej książeczki poświęconej objawieniom w Fatimie. Jak grom z jasnego nieba uderza go myśl, całe nieszczęście, którego był świadkiem, zostało zapowiedziane przez Matkę Najświętszą. Więcej, można było go uniknąć, gdyby ludzie posłuchali maryjnych próśb. Jeszcze fatimskie zapowiedzi nie dotyczą tylko tego, co się stało na oczach jego pokolenia. Nadchodzące lata powojenne będą nieuchronnie związane z orędziem fatimskim. Albo będziemy żyć w świetle Fatimy, albo w jej mrocznym cieniu. Ale bo spełnią się jej wielkie obietnice, takie jak nawrócenie Rosji i czas pokoju, albo ziszczą się jej złowróżbne zapowiedzi, głód, wojny, prześladowania, cierpienia dobrych ludzi. Ostatnie zdania broszurki o Fatimie stają się dla ojca Pawliczka życiowym drogowskazem. Czyta on, że Maria, kończąc objawienie 13 października 1917 roku, prosiła: niech ludzie już więcej nie obrażają Boga, który i tak jest już bardzo obrażony. Czyż to nie ludzkie grzechy stały się przyczyną wszelkiego nieszczęścia, które dane mu było poznać w czasie długoletniej wojny? Czyż to nie grzech ściągnie na ludzkość kolejne tragedie? I zdarzył się cud. I oczywiście czytam tylko fragmenty z tej książki, Dziesiąta krucjata. I zdarzył się cud w Austrii. Ojciec Pawliczek wyjaśniał członkom austriackiej krucjaty różańcowej: każdy z was powinien wiedzieć, że nasze dziś składane skrycie ofiary i modlitwy nie pójdą na marne. Kiedyś okaże się, jak bardzo były one bliskie Bogu i Maryi, jak prawdziwe strumienie łask i błogosławieństw zostały dane naszej ojczyźnie, światu, każdemu z was. Jeszcze w dniu Bożego Narodzenia 1954 roku ziszczenie się tych słów wydawało się bardzo odległe, a na cud czekało ponad 500 000 członków pokutnej krucjaty różańcowej. Kilka dni wcześniej Wiaczesław Mołotow, radziecki minister spraw zagranicznych, w rozmowie z ministrem Figlem stwierdził kategorycznie, że nie ma nadziei na zawarcie jakiejkolwiek umowy państwowej między krajem Rad a Austrią. Rząd katolickiej Austrii zrozumiał, że możliwości dyplomatyczne ostatecznie się wyczerpały. Ponad 300 prób doprowadzenia do porozumienia zakończyło się fiaskiem. Wtedy Figl zwrócił się do ojca Pawliczka ze słowami: pozostała już tylko modlitwa. Pierwsza krucjata zerwała się do szaleńczego ataku. Wówczas zdarzył się cud. Austriacka delegacja, która w kwietniu 1955 roku wyjechała do Moskwy, nieoczekiwanie wróciła z dokumentem gwarantującym Austrii wolność. Wzruszony kanclerz federalny Raab ogłosił narodowi: chcę podziękować przede wszystkim Bogu. Nawet najwyżsi dostojnicy państwowi przypisywali zmianę w polityce Rosji nie swoim zasługom, lecz Bogu i jego matce. To piękne, pouczające świadectwo, lekcja, którą powinni usłyszeć także ci, którzy sprawują władzę w naszym kraju. Oby kiedyś pojawił się rząd, który będzie świadom tego, że nad Wisłą rządzą nie oni, lecz królowa Polski, a ich rola polega na przekazywaniu ludziom jej poleceń. Jeszcze do tego cudu różańcowego z Austrii. Przez chwilę było tak w Austrii. W czasach pokutnej krucjaty różańcowej kraj wzięła we władanie wielka patronka Austrii. Spójrzmy, jak osobisty sekretarz kanclerza wspomina tamte chwile. Raab, czyli kanclerz Austrii, wyjął oprawiony w skórę kalendarz z 1955 roku i otworzył go na dniach, w których austriacka delegacja przebywała w Moskwie. Tam widniała notatka: dziś jest dzień fatimski, 13 kwietnia. Rosjanie są twardzi, stanowczy, nie zmieniają zdania i akt strzelisty do Matki Bożej, by upraszała łaski dla narodu austriackiego. Raab zauważył: widzisz, Prantner, to Matka Boża pomogła nam uzyskać umowę państwową. zdumiewające, ale Rosja nie wycofała się ze złożonych w kwietniu obietnic. W środku maryjnego miesiąca maja zostaje podpisany układ państwowy. Minister Figl przemawia: dziękując Bogu Wszechmogącemu, podpisujemy umowę i z radością wołamy: Austria jest wolna. W maryjnym październiku opuszcza Austrię ostatni żołnierz radziecki. Warto o tym pamiętać. I może jeszcze mamy chwilę czasu, to może jeszcze piąta krucjata w XX wieku, proszę Państwa. I zapraszamy do tej krucjaty wszystkich. Każdy z nas może, każdy powinien. Jeżeli kocham Pana Boga, Kościół, Ojczyznę, jeżeli myślimy poważnie o naszej przyszłości, o przyszłości ojczyzny, która coś da i światu, o przyszłości naszej aż w wieczność sięgającą, szczęśliwą. Czyli cud w Brazylii, gdzie garstka kobiet zorganizowała wielki ruch protestu społecznego, który był krucjatą modlitwy na różańcu. Kraj, który miał za chwilę stać się drugą Kubą, został uratowany od komunizmu i jego rewolucji przez różaniec, które był czymś więcej niż samą modlitwą. To było zaangażowanie we wprowadzenie w kraju sprawiedliwości społecznej. Czy to znaczy, że Bóg słucha modlitw tych, którzy sami pochylają się nad potrzebującym? W 1964 roku Brazylia miała stać się krajem komunistycznym, kolejną po Kubie zdobyczą czerwonej ideologii. Scenariusz był już gotowy, termin wyznaczony, wszystko przygotowane. Wydrukowano już nawet pierwszą partię nowych cruzeiros z wizerunkiem Lenina. Przez granicę przeszmuglowano tony broni i amunicji, zorganizowano partyzantkę. Armia była infiltrowana przez komunistów, gotowa była lista likwidacyjna prominentnych antykomunistów. Zaplanowano zamachy, prowokacje, kalendarz był pełen zapisków. Dane pokazywały, w jaki sposób komuniści mieli przejąć władzę. To miał być proces niespieszny, ale absolutnie skuteczny. Najpierw chaos, potem wojna domowa, następnie przejęcie władzy. Luis Carlos Prestes, głowa nielegalnej, ale potężnej partii brazylijskiej komunistycznej, ogłosił publicznie: już mamy władzę, musimy tylko jeszcze przejąć rządy. Komuniści mieli wielki apetyt na Brazylię. To przecież kraj większy od Stanów Zjednoczonych, z 77 milionami mieszkańców, graniczący z 10 państwami, wszystkimi południowoamerykańskimi poza Ekwadorem i Chile. Wspaniałe miejsce do infiltracji jednego kraju po drugim. W porównaniu z planowanym przejęciem władzy w Brazylii, Kuba była dziecięcą zabawką. I zaczęło się od antykomunistycznego wywiadu. Pierwsza obudziła się grupa przedsiębiorców z Rio de Janeiro. Pod koniec 1961 roku ogłosiła: my, przedsiębiorcy, nie możemy pozostawić losów kraju w rękach polityków. Kolejne spotkania w Rio i w São Paulo przyniosły deklarację: czas na ukręcenie głowy katastrofy jest dziś, a nie kiedy czerwoni będą mieli pełną kontrolę w naszym rządzie. I tak dalej, proszę Państwa. Okazało się, że piąta kolumna już w ukryciu rządziła krajem. Świetnie wyszkolona, wiedząca w jaki sposób generować chaos i agitować za reformami, skutecznie budziła w ludziach determinację, bunt, gotowość na ryzyko. Manipulowała rządem, każąc mu składać coraz to nowe obietnice, których nie można było spełnić. Inżynierów chaosu w samych kręgach rządowych było blisko 3000. I wtedy zaczął się ruch. Zaangażowały się kobiety. Bez kobiet, mówił potem jeden z liderów kontrrewolucji, nigdy nie zdołalibyśmy zatrzymać marszu Brazylii w stronę komunizmu. I wyjaśnia dlaczego. Gdy wiele utworzonych przez mężczyzn grup musiało działać potajemnie, kobiety mogły działać jawnie, i to jak działały. Ruch zainicjowała 59-letnia żona emerytowanego lekarza wojskowego i nauczyciela Dona Amelia Bastos. Pierwszego wieczoru przysłuchiwała się męskim dyskusjom o zagrożenia. Nieoczekiwanie dla niej samej poczuła w sercu natchnienie, nie mogła mu się oprzeć. Nagle uświadomiła sobie, że polityka jest czymś zbyt ważnym, by zostawić ją samym mężczyznom. Postawiła zaangażować w nią kobiety, a przez nie największą z nich, Najświętszą Maryję Pannę, bo bez pomocy nieba brazylijska ziemia była bez szans. 12 czerwca Dona Amelia zaprosiła do siebie grupkę sąsiadek i przyjaciółek. Kto ma najwięcej do stracenia w sytuacji, w jakiej znajduje się nasz kraj? Kto z powodu inflacji płaci coraz wyższe rachunki w sklepie spożywczym? Kto bezradnie patrzy, jak oszczędności odłożone na wykształcenie dzieci i wnuków znikają? Pytała. Tego wieczoru zawiązała się KAMDE, Kampania Kobiet na Rzecz Demokracji. Już nazajutrz 30 zaangażowanych niewiast zostało wysłanych do gazet w Rio. I tak dalej. I tak się zaczęło i popłynęło działanie na rzecz sprawiedliwości i potężna modlitwa. 13 marca, przed zebranym 100-tysięcznym tłumem robotników przywiezionych do Rio za cenę 400 tysięcy cruzeiros, prezydent ogłosił razem z Brizolą radykalne zmiany w państwie, zmiany w konstytucji. Legalizację partii komunistycznej, nacjonalizację 6 prywatnych rafinerii, konfiskatę wszystkich wielkich gospodarstw rolnych i przekazanie ich wieśniakom nieposiadającym ziemi. Brizola zasugerował zlikwidowanie kongresu i zastąpienie go radami robotników, chłopów i żołnierzy. Później odkryto dokumenty, które pokazały, iż komuniści mieli zamiar przejąć za chwilę władzę i że planowali dokonać tego przemocą, pozostawiającą na boku wszelki sentymentalizm i tak dalej. I ruszyli się ludzie. Kobiety z KAMDE natomiast planowały jeszcze jeden marsz. Marsz rodzin z Bogiem ku wolności. Na 2 kwietnia w Rio. Okazał się już niepotrzebny. Jednak pani Bastos nie odwołała go. Zamieniły go w marsz dziękczynienia Bogu. Szkoda tylko, że wielki dar, jaki stał się udziałem brazylijskiego narodu, nie został właściwie wykorzystany. Dziś Brazylia jest jednym z największych krajów kontrastów społecznych między garstką bogatych a morzem ubogich. Historia postawia niebezpieczną przepaść. Skąd my to znamy? Nie tylko z dalekiej historii, również z naszej najbliższej, kiedy przed Polską stanęła szansa stworzenia państwa solidarności społecznej. Czegoś wówczas zabrakło. Może sami ponosimy odpowiedzialność za tamten zmarnowany cud. Czyli cud w Portugalii, kraju najważniejszego maryjnego objawienia, który nie potrafił zachować wierności obietnicom złożonym Bogu. W ostatniej chwili znalazła się w nim garstka ludzi gotowych do wielkiej modlitwy ofiary, którzy potrafili pociągnąć za sobą milion mieszkańców Portugalii i sprowadzić z nieba cud. 21 kwietnia 1961 roku siostra Łucja pisała: konieczna jest wielka, ogólnonarodowa kampania przeciwko szerzącemu się złu i w obronie dobra, które stopniowo znika z życia narodu. Dlaczego nie stworzyć grup kobiet i młodych ludzi we wszystkich rejonach kraju, którzy pracowaliby dla tej sprawy, sami zaczynając dawać dobry przykład? Modlitwa jest konieczna, ale nie zwalnia od działania, mówiła siostra Łucja. Jedno złączone z drugim doprowadzi do zwycięstwa, ale muszą być one połączone. Apel fatimskiej wizjonerki został wysłuchany w Portugalii w 1974 roku. Po 13 latach, gdy ona do tego wzywała, przybrał on organizacyjne ramy krucjaty różańcowej. Struktury grzechu, grzech strukturalny, to słowa kiedyś obce, a dziś definiujące świat. Mówią one o tym, czego wszyscy jesteśmy boleśnie świadomi, że grzech stał się obecnie normą, że niepodporządkowanie się jego wszechmocnym zasadom oznacza śmierć cywilną. Koniec kariery, spokojnego życia, godziwej płacy. Czystość, pokora, milczenie, rozmodlenie, dobroć, to cnoty w strukturach grzechu. Te cnoty w strukturach grzechu stają się wadami, aby stać się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa owładniętego przez struktury grzechu. Trzeba być egoistą, rozpychającym się łokciami. Tak stało się nawet w Portugalii. I mówiła siostra Łucja o swojej ojczyźnie. Łamie się prawa, nadużywa władzy, rodzina jest rozbijana, lekceważy się przełożonych, unika odpowiedzialności, depcze ludzkie prawa, bogaci roztrwaniają majątki, zapomniano o ubogich i pokornych, nęka się sprawiedliwy, gorszy na niewinnych, zatracono boski i wieczny sens tego, co ludzkie, ograniczono życie do zajmowania się rzeczami tego świata, odsuwając na bok odkupienie i zbawienie w Chrystusie. I zaczęło się. Właśnie siostra Łucja mówi, Maryja jest smutna. Zaczęła się potężna modlitwa. Potężna modlitwa. Ogromna wierność do Portugalii. A teraz siódma krucjata. Czy czyli cud na Filipinach, kraju rządzonym przez dyktatora, kraju upodlonym i cierpiącym, w którym szary obywatel nie miał prawa głosu. Autorytet jednego kardynała potrafił wyrwać ludzi z apatii i dać im pewność, że nie są sami, że jest z nimi ich Matka Niebieska. Milion ludzi, całe rodziny z małymi dziećmi ruszyło na spotkanie czołgom, gotowe na śmierć. Bóg był po ich stronie. Nie zginął nikt, a trzymany w ich rękach różaniec zmienił ustrój państwa. To było w lutym 1986 roku w stolicy Filipin, Manili, w Alei Objawienia się Świętych. Dokonała się pokojowa rewolucja. Ośmiopasmowa droga opasująca miasto stała się miejscem objawienia potęgi świętych, ludzi trzymających w rękach różaniec. Wiemy, że w 1972 roku Filipiny stały się krajem totalitarnym. Co później się działo? I to zwycięstwo, niesamowite zwycięstwo. Luty 1986 rok. Proszę Państwa, już nie ma czasu, jeszcze ósma krucjata, czyli cud wymodlony przez rodziny odmawiające różaniec. Krucjatę różańca rodzinnego zorganizował ojciec Patrick Peyton, który do swojej kampanii modlitewnej potrafił wykorzystać środki masowego przekazu z ich wielkimi gwiazdami. Ten prosty kapłan umiał przekonać największych polityków i aktorów do publicznego odmawiania różańca, a potem była świetna organizacja, wielomilionowe spotkania, spektakularne cuda. Zafascynowany owocami krucjaty był Jan Paweł II, który przywołał autorytet Peytona w swoim liście o różańcu. Proszę Państwa, to tak. Następna, tak. Ojciec Peyton zmarł 14 lat temu. Proszę Państwa. Amerykański kapłan. Tak. I następny już dziewiąta krucjata, czyli cud na Węgrzech. Zupełnie nam współczesny. Cud, który budzi nasze zdumienie i zazdrość. Mamy wystarczająco dużo informacji, by w najnowszej historii Węgier dostrzec alternatywę dla drogi wybranej przez wielu współczesnych polityków. Ten cud pokazuje, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że w każdym zakątku świata może zmienić się wszystko, ale potrzebna jest do tego wielka modlitwa. Nie jednostek liczonych nawet w tysiącach, ale narodu. Jesteśmy świadkami zwycięstwa kolejnej, już dziewiątej krucjaty. Tym razem wspólna narodowa modlitwa zmieniła Węgry. Wielkie zmiany, jakie się tam dokonują na naszych oczach, zostały poprzedzone zrywem modlitewnym, w który włączyło się blisko 1,5 miliona mieszkańców Węgier. Więcej niż co dziesiąty mieszkaniec tego kraju zobowiązał się do modlitwy w intencji swojej ojczyzny. Tyle, że tym razem nie był to tylko różaniec, proszę Państwa. I czy nie czas na dziesiątą krucjatę, czyli cud w Polsce, który jeszcze nie zaistniał, ale o którym marzy wielu ludzi świadomych, że tylko interwencja z nieba może dziś zmienić oblicze tej ziemi? Nadszedł czas dziesiątej krucjaty. Czy jej miejsce to Polska? Niekoniecznie. Może ona zaistnieć w każdym zakątku świata. Każdy naród może poczuć się wezwany, by prosić o pomoc nieba. Może ją otrzymać i cieszyć się zwycięstwem. Czy będziemy to my, według tyle zapowiedzi, przeznaczeni do zwycięstwa? To zależy od nas samych. Od tego, czy potrafimy odczytać znaki, które otaczają nas dziś zwartym kołem. Krucjata. W tę pierwszą sobotę mówimy o tym. A może zmobilizujemy się na miesiąc dokładnie przed obchodzeniem 20. rocznicy powstania Radia Maryja. Zapraszamy. Pomyślcie nad tym. Pomyślmy na tym. może zróbmy postanowienia. Może włączymy się do tej krucjaty i zaprosimy innych. Bo co nam pozostało w ojczyźnie? Ja jeszcze chciałbym powiedzieć Państwu, że otrzymałem dobrą książkę. Warto ją wziąć do ręki i przekazać innym, żebyśmy byli coraz bardziej świadomi. Także czytam tę książkę. Jest ona duża. Dostałem od pewnego lotnika w Polsce tytuł Zbrodnia Smoleńska. Anatomia zamachu. Praca zbiorowa zespołu niezależnych ekspertów. Wydawnictwo Antyk. Książka Zbrodnia Smoleńska. Anatomia zamachu. Nie ma jej w księgarniach. Nie przyjmują do księgarni. Ale każdy może ją zdobyć. Wydawnictwo Antyk. Dziękuję bardzo. Z piękną dedykacją. Proszę Państwa, katolik ma być świadomy. Uczeń Chrystusa ma być świadomy. Głowy nie ma mieć w chmurach. Ma twardo chodzić po ziemi, rozpoznawać rzeczywistość, szukać prawdy. Aż do bólu. Prawda w miłości, miłość w prawdzie. Tego uczymy się cały czas. Mamy być bardzo Boży i bardzo świadomi. Rycerz Maryi jest bardzo świadomy. Życzę tego każdemu. Na miesiąc przed obchodami naszej 20. już rocznicy powstania Radia Maryja, 20 lat tej maryjnej szkoły Polaków w ojczyźnie i świecie. Czy nie czas tak jeszcze mocniej się zmobilizować? Swoje umysły, serca, wolę. Matko Najświętsza, pomóż nam w tym. Należymy do Ciebie. Janie Pawle II, patrzący na nas z nieba, pomóż nam. Księży Jerzy Popiełuszko, który tutaj przez Toruń miałeś tę męczeńską, krzyżową drogę. Pomóż nam, apostole prawdy. Pomóż każdemu z Polaków. Daj nam być narodem pięknym. Narodem, który wniesie dużo, to co najpiękniejsze, w świat i Europę. To wszystko, co chciał Jan Paweł II. Pomóż nam być podobnym do niego. Do tego apostoła. Niesamowitego apostoła naszych czasów. Pamiętamy go. Janie Pawle II, prowadź nas. Daj nam chociaż troszeczkę być do Ciebie podobnym, do Ciebie. To tu stół, cały Twój. Jezusie Maryjo, ale równocześnie tak bardzo kochający człowieka, każdego człowieka i kochający ojczyznę Polskę. Pomóż nam. Pomóż nam.
Obok mnie jesteś ze mną. Rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną.